Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W naszej dzisiejszej audycji opowiemy o misjonarzach męczennikach. A dlaczego? Otóż 24 marca przypada ich święto. A naszym gościem będzie ksiądz Bogdan Michalski, sekretarz papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła. Kim tak naprawdę jest dzisiaj męczennik? Czy nie boimy się tak naprawdę tego słowa?
Używamy oczywiście takiego sformułowania troszeczkę w sposób ogólny, bo chodzi nie o męczenników, którzy zostają jakoś określani przez cały proces kanonizacyjny, tylko mówimy w tym momencie o wszystkich, którzy pracują na terenach misyjnych w duszpasterstwie i zostali tam zabici, oddali życie w sposób nagły. Dotyczy to zarówno misjonarzy, jak i tych ludzi, którzy tam na miejscu tworzą ten kościół misyjny. Data jest związana z rocznicą śmierci arcybiskupa Oscara Romero, który został zamordowany w 1980 roku. I żeby upamiętnić wszystkich, którzy właśnie w sposób taki nagły zostają wyrwani z tego życia, w tym dniu chcemy modlić się, ofiarować również swój post za wszystkich, którzy w taki sposób pozostają wierni do końca Jezusowi Chrystusowi.
Czy podejmując pracę misyjną, każdy ma świadomość, że pracując nieraz w bardzo trudnych i dramatycznych warunkach, może zakończyć życie w taki sposób jak ci, o których pamiętamy tego 24 marca?
Przynajmniej w Centrum Formacji Misyjnej, gdzie przygotowują się nowi kandydaci do wyjazdu na misję, ten temat właśnie ostatnio był poruszony. Było to związane z wizytą naszą na Mazurach, gdzie uczestniczyliśmy wszyscy w pogrzebie naszego kolegi misjonarza, księdza Mariusza Graszka, i oczywiście w tej perspektywie zbliżającego się dnia 24 marca. Każdego roku, korzystając z danych papieskiej agencji Fides, publikujemy również listę ogólnoświatową tych wszystkich, którzy zginęli na misjach. Dobrze, że rok ubiegły, 2012, okazał się pod tym względem łaskawy, jeżeli w ogóle takiego sformułowania można użyć.
To ilu misjonarzy zginęło w tym czasie?
Zginęło w ubiegłym roku tylko 12 osób, 10 kapłanów, jedna siostra zakonna, jedna osoba świecka. Pochodzili oni, 4 osoby z Afryki, 5 z Ameryki, jedna z Europy i 2 osoby z Azji. I gdzie zginęli? 4 osoby zginęły w Afryce, 6 aż osób w Ameryce, to jest po 2 osoby w Brazylii, w Meksyku, jedna w Kolumbii i jedna w Gwatemali, i 2 osoby w Azji, jedna w Libanie i jedna na Filipinach. Mówię tylko dlatego, że w poprzednich latach była to liczba pomiędzy 30 a 40, 35, 37.
Czy to oznacza, że ten ubiegły rok był spokojniejszy, czyli było mniej wojen domowych, mniej rebelii?
Akurat w ostatnich latach nie jest to śmierć związana z rebelią czy wojną domową, tylko w ogromnej większości są to po prostu napady. Napady często rabunkowe, albo w niektórych sytuacjach, jak potem pokazały dochodzenia policyjne, przynajmniej próbowano to upozorować na napad, a czasami chodziło wprost o zabicie księdza. Ale opisy z tamtego roku pokazują, że w każdym wypadku były to napady, choć warto byłoby może podkreślić jedną osobę, i to akurat osobę świecką z Filipin, gdzie agencja Fides, opisując śmierć Conchity Francesco, pisze tak. Miała 62 lata. Była pracownicą duszpasterstwa, wdową, matką 2 dzieci. Została zastrzelona przez niezidentyfikowanych mężczyzn przed katedrą Bongao. To było 13 listopada. Kobieta wyszła z kościoła, gdzie jak każdego dnia prowadziła różaniec i uczestniczyła w Eucharystii. Po mszy świętej została zastrzelona, a była filarem działalności duszpasterskiej lokalnego kościoła. I agencja Fides dodaje, że 10 lat wcześniej w taki sam sposób został zamordowany jej mąż. Tutaj oczywiście widzimy, że nie ma jakiegoś przypadku, że to wprost ktoś czekał na nią. Jej działalność mogła się komuś nie podobać.
Czy to oznacza, że coraz trudniej i coraz bardziej niebezpieczna jest działalność i posługa katolików?
Na pewno ci, którzy udają się do Afryki, czy do Ameryki Południowej, muszą wziąć pod uwagę, że będą postrzegani jako ci, którzy z Europy przyjechali, wobec tego powinni mieć pieniądze i stają się łatwym łupem czy celem do rabunku. I faktycznie w ostatnich latach tak to się dzieje. I to jest po prostu element pracy misyjnej dzisiaj, że jedziemy na tereny niebezpieczne. Niebezpieczne pod względem tego, jak są zorganizowane miejscowe, jak się żyje po prostu tam, w tamtych terenach, no i że niestety może to się łączyć ze śmiercią.
Czy to oznacza, że na śmierć narażeni są również inni katolicy, którzy tam mieszkają?
Raczej nie. Przynajmniej w tych dwóch obszarach, czyli Ameryka Południowa i Afryka, nie słyszymy aż takiego zagrożenia. To zagrożenie ogólne jest bardziej w krajach azjatyckich albo tam, gdzie jest dominacja islamu. Tam również są prześladowania, o tym słyszymy od czasu do czasu. Natomiast bezpośrednio ksiądz, właśnie dlatego, że jest księdzem, to no jakieś zagrożenie jest bardziej w tych terenach Afryka i Ameryka Południowa. Właśnie ze względu na to, że ksiądz podejmuje jakąś pracę, nie tylko duszpasterską, ale jest to związane z jakąś budową. Ludzie widzą, że się angażuje i wobec tego gdzieś przychodzą te pieniądze. I wobec tego, jak czytamy informacje potem o śmierci, często jest to z tym związane, że jest napad. Jeżeli skończy się to tylko rabunkiem, to dobrze, ale niestety czasami kończy się śmiercią.
Rozumiem, że wysyłając misjonarza, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby modlić się za niego i w pewnym sensie ochraniać go w ten sposób.
Na pewno modlitwa jest z jednej strony bardzo, bardzo konieczna, choć też i wspominałem w przygotowującym się w Centrum Formacji Misyjnej, że muszą być zachowane pewne środki ostrożności. O wiele łatwiej taką sferę bezpieczeństwa sobie stworzyć w Europie. Gorzej jest już w Ameryce Południowej. Przypominałem, czy pokazywałem przykład naszej parafii Matki Bożej w diecezji Chosica, gdzie byliśmy 8-krotnie okradani i trzeba było cały czas jakoś podejmować coraz wyższe środki ostrożności. A kiedy chcieliśmy wyjechać na rekolekcję wszyscy razem, wtedy zawsze ktoś na plebanii musiał zostać. Ktoś z członków rady parafialnej, ktoś z zaprzyjaźnionych zgromadzeń. I o tym informowaliśmy całą społeczność, żeby było wiadomo, że księży nie ma, ale na plebanii cały czas ktoś jest. Bo inaczej to mogłaby zostać całkowicie ograbiona.
A o męczennikach, tych, którzy zginęli w ubiegłym roku na misjach, opowiadał nam ksiądz Bogdan Michalski, sekretarz papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła.
Garde-moi, mon Dieu. je viens à toi, je te bénis, ô Éternel, toi mon conseiller, tu es avec moi.
Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi.
Exulte, mon âme est en fête, ma chair repose, j'ai confiance en toi. Tu ne peux m'abandonner, tu montres le chemin, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi.
Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur.
Na przełomie lutego i marca w Lizie we Francji odbyło się europejskie spotkanie dyrektorów papieskich dzieł misyjnych. Przebiegało ono pod hasłem Po śladach świętej Teresy. Jakie tematy poruszono w trakcie spotkania, mówi dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz prałat Tomasz Atłas.
Nasze spotkanie koncentrowało się zasadniczo na kilku punktach. Pierwszy z nich to obecność księży z terytoriów misyjnych w Europie i możliwość współpracy z nimi, wykorzystania ich doświadczeń na płaszczyźnie animacji misyjnej w naszych krajach. Dyskutowaliśmy też o tym, jak przygotować się najlepiej do naszego spotkania generalnego w Rzymie, które odbędzie się już za 2 miesiące, tym bardziej, że w perspektywie mamy refleksję nad naszym statutem i ewentualną pracę nad jego zmianą bądź też nad jego uzupełnieniem. Tej naszej refleksji przyglądał się, ale też nadawał kierunek ksiądz arcybiskup Protas Rugambwa, nowy sekretarz pomocniczy Kongregacji Ewangelizacji, a jednocześnie przewodniczący papieskich dzieł misyjnych. Mówiąc o obecności księży z Afryki, Oceanii czy z Azji w Europie, dostrzegliśmy dość dużą rozbieżność pomiędzy Europą Zachodnią a Wschodnią. Z wiadomych powodów w zachodzie Europy więcej jest kapłanów z terytoriów misyjnych. Niektórzy studiują, inni pracują w duszpasterstwie, inni znaleźli się tam z powodów zdrowotnych czy też są wprost uciekinierami z powodów politycznych. Europa Wschodnia nie ma aż tylu kontaktów z księżmi z terytoriów misyjnych, aczkolwiek jesteśmy gotowi, aby korzystać, czerpać z doświadczeń naszych kolegów z Europy Zachodniej, a jednocześnie jesteśmy gotowi, jeżeli taka potrzeba by zaistniała, też ich przyjmować tutaj do nas, po to, aby rzeczywiście ubogacać się ich doświadczeniem, wykorzystać ich metody pracy, a przede wszystkim poczuć tego ducha solidarności między kościołami, bo przecież wyznacznikiem tej naszej debaty nie była tylko sytuacja powołaniowa w Europie i dość mocne wołanie Europy Zachodniej o kolejnych kapłanów, bo wiemy, że wiele z kościołów lokalnych tej części starego kontynentu boryka się z dużymi problemami powołaniowymi, ale o to, żeby rzeczywiście żyć duchem solidarności i mieć świadomość, że Kościół jest jeden, chociaż ma różne oblicza, jego zapał ewangelizacyjny czasem różnie się przedstawia. Padało wiele pytań, czego możemy się nauczyć od kapłanów przyjeżdżających do Europy. Oprócz tych pytań pojawiały się też kwestie bardzo praktyczne, jak ich pobyt tutaj usystematyzować, tak żeby zarówno z punktu widzenia prawa kościelnego, jak i prawa świeckiego poszczególnych krajów, ich pobyt był pobytem uporządkowanym, żeby mieli zapewnione wszystko to, co jest niezbędne, więc ubezpieczenie socjalne i tak dalej. Ale zwracano także uwagę na to, że my jako ci, którzy ich przyjmują, musimy im też towarzyszyć po to, żeby rzeczywiście poczuli się tutaj dobrze przyjęci, żeby mieli zawsze kogoś, kto na początku zwłaszcza im pomoże, kto ich poprowadzi. Wymaga to dużej dyspozycyjności z naszej strony, ale też wielu moich kolegów dyrektorów zwraca uwagę, że my sami musimy się uformować, przygotować, aby ich przyjąć, aby ich potraktować rzeczywiście jak braci, a nie jak kogoś z innej kategorii, z innej grupy.
Jak zauważył ksiądz Atłas, sytuacja kapłanów pochodzących z krajów misyjnych w Polsce jest zupełnie inna niż w innych krajach Europy Zachodniej.
Oczywiście zbyt wielu obcokrajowców, kapłanów nie mamy tutaj wśród nas. Może wyjątek stanowią księża z drogi neokotuchmenalnej, którzy w Warszawie mają swoje seminarium, ale mamy, myślę, że kilkudziesięciu kapłanów zakonnych z różnych krajów i z radością mogłem podzielić się z moimi kolegami z innych krajów Europy, że współpraca z tymi zakonnikami układa się bardzo dobrze, są otwarci, bardzo chętnie uczestniczą w naszych inicjatywach animacyjnych.
Biorąc jednak pod uwagę liczbę księży w Polsce oraz tych, którzy przygotowują się do tej drogi życia w seminariach diecezjalnych i zakonnych, może zrodzić się pytanie, czy mając znacznie większy odsetek duchowieństwa niż w krajach np. Europy Zachodniej, potrzebujemy księży z zagranicy.
Sądzę, że wiele osób myśli w tych kategoriach, że dzięki Bogu mamy tylu kapłanów w Polsce, więc nie potrzebujemy nikogo z zewnątrz, ale nie jest to do końca myślenie przepojone duchem katolickim, bo tak jak wspomniałem przed chwilą, Kościół jest jeden i każdy z naszych braci przychodzący z innych kościołów może nas ubogacić. Może nas ubogacić swoją wiarą, swoją pobożnością, umiejętnością prowadzenia Ewangelii, kulturę swojego kraju. Może nas nauczyć też budowania wzajemnych relacji w duchu szacunku, odkrywania wartości drugiego człowieka i uczenia się tego, że nie jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, pępkiem świata, ale w tylu miejscach na naszym globie Kościół rozwija się niezwykle dynamicznie. Jego zapał ewangelizacyjny może nas wiele nauczyć, choćby w perspektywie zaangażowania misyjnego ludzi świeckich, którzy w Ameryce Łacińskiej, choćby Brazylia, Peru, podejmują dzieło ewangelizacji ramię w ramię z zakonnikami, z kapłanami i ich gorliwość, ale też i przygotowanie do prowadzenia dzieła ewangelizacyjnego może być dla nas na pewno okazją do wielu przemyśleń.
W trakcie pobytu w Lizie dyrektorzy papieskich dzieł misyjnych zapoznali się także z sytuacją Kościoła katolickiego we Francji.
Spotkaliśmy się wszyscy w siedzibie Konferencji Episkopatu Francji. Mogliśmy zobaczyć siedzibę papieskich dzieł misyjnych w tymże kraju, spotkać kilkunastu biskupów francuskich, podyskutować, powymieniać nasze doświadczenia, zwłaszcza na płaszczyźnie pracy z dziećmi, pracy animacyjnej z dziećmi. Sytuacja we Francji jest zasadniczo odmienna od naszej, dlatego że poza szkołami katolickimi w szkołach francuskich religia nie jest obecna, więc na pewno we Francji trudniej jest pracować z dziećmi, dlatego że do dyspozycji, mówiąc kolokwialnie, są tylko dzieci, które gromadzą się przy parafiach. Do innych trzeba docierać z tą misyjną ideą, zachowując laickość państwa francuskiego i jego zobowiązania prawne poprzez ruchy młodzieżowe, poprzez scouting, poprzez różnego rodzaju działalność społeczną. Tu bez wątpienia jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji, bo przez naszych wspaniałych, zaangażowanych katechetów, animatorów możemy oddziaływać na dzieci i młodzież w szkołach, ale także w tej działalności pozaszkolnej, która jednak gdzieś u swoich początków właśnie w spotkaniu nauczyciel-uczeń została zainicjowana.
O europejskim spotkaniu dyrektorów papieskich dzieł misyjnych opowiadał ksiądz prałat Tomasz Atłas.
Thank you. my poor. Listen to me and answer me. I am worn out by my worries, crushed by the oppression of the wicked. They bring trouble on me. They are angry with me and hate me. I am terrified, and the terrors of the death crush me. I am gripped by fear and trembling. I am overcome with horror. I wish I had wings like a dove. I would fly away and find rest. I see violence and riots in the city, surrounding it day and night, filling it with crime and trouble. There is destruction everywhere. The streets are full of oppression and fraud.
Intencja misyjna na marzec. Jakie jest pierwsze i najważniejsze zadanie każdego biskupa, prezbitera i diakona? Głosić Ewangelię. Tego pragnął Chrystus, posyłając apostołów ze słowami idźcie i głoście. O tym pouczają nas też wszystkie dokumenty Soboru Watykańskiego II i katechizm Kościoła. Ale co to znaczy głosić Ewangelię? To nie tylko mówić o Bogu, który bez względu na wszystko kocha każdego człowieka i chce go zbawić. To nie tylko opowiadać o życiu Jezusa Chrystusa, który odkupił nas, oddając swoje życie na krzyżu. Nie tylko mówić. Każdy kapłan ma sam najpierw słuchać i poznawać dobrą nowinę. Podczas modlitwy i medytacji nad Słowem Bożym powinien wsłuchać się i odczytać wolę Bożą względem siebie i względem ludzi, którym ma służyć. Potem trzeba odpowiedzieć na zadanie wyznaczone przez Pana Jezusa. Idźcie i głoście aż po krańce ziemi. Trzeba w sercu poczuć ból, że jeszcze tylu ludzi nie zna miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie można wobec tego pozostać obojętnym i zamkniętym tylko w ramach swojej parafii czy diecezji. Należy z odwagą podjąć trud działania dla ewangelizacji świata. Każdy ochrzczony ma wspierać swoich pasterzy w tym dziele, które nie ma końca. Dlatego modlimy się o to, by pasterze Kościoła byli posłuszni Słowu Bożemu, by byli wrażliwi na głos wołających o światło Ewangelii i by potrafili zaangażować w pomoc dla misji jak najwięcej chrześcijan. Niech będą w tym niestrudzeni.
Wiadomości misyjne. Laureaci ubiegłorocznego konkursu poświęconego postaci Sługi Bożej Pauliny Jaricot zostali już wyłonieni. Z 21 nadesłanych prac nie udało się jednak wyłonić pierwszego miejsca, mówi Elżbieta Polkowska z papieskich dzieł misyjnych.
Żadna z tych prac nie spełniała tak do końca naszego kryterium. Takim najważniejszym kryterium było to, aby róże umisyjniały inne grupy istniejące w ich parafiach, tam gdzie działały. Natomiast oczywiście nie zabrakło bardzo dobrych prac, które pokazywały, jak bardzo te róże angażują się w życie parafii, jak czasami pomagają też lokalnym powołaniom, swoim misjonarzom, jak wspierają wyposażenie kościołów, jak podejmują różne dzieła charytatywne.
Najlepsza okazała się róża różańcowa z parafii Bożego Ciała w Bieczu w diecezji rzeszowskiej. Jury przyznało także 6 równorzędnych wyróżnień.
Róża świętej Urszuli Leduchowskiej i róży świętej Elżbiety z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krzeczewie w diecezji tarnowskiej, róży z parafii świętego Stefana w Warszawie, róży z parafii świętej Magdaleny i świętego Mikołaja w Chełmcach, róży z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku koło Grybowa, róży imienia błogosławionej Marii od Męki Pańskiej przy kaplicy sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Warszawie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w 3 numerze Misje Dzisiaj, czyli majowo-czerwcowym. Wspólnie z Biurem Krajowym Światowych Dni Młodzieży papieskie dzieła misyjne w Polsce przygotowały film Wierni do końca, pokazujący 2 polskich misjonarzy, księdza Roberta Gucwę i księdza Marka Rybińskiego. W ten sposób twórcy filmu chcą oddać hołd wszystkim, którzy swoją wierność Chrystusowi przypieczętowali krwią. W latach 2001-2012 takich osób było aż 293.
Ponad 1 300 000 złotych zebrali kolędnicy z diecezji tarnowskiej. Dzieci przebrane za małych mieszkańców Afryki, Ameryki Południowej i Wietnamu między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem odwiedziły ponad 140 tysięcy rodzin. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na dalsze prowadzenie szpitala w Bagandu w Republice Środkowoafrykańskiej, mówi ksiądz Krzysztof Czeremak.
Bagandu, oprócz funkcjonowania samego szpitala, istnieją dwa dość duże projekty, mianowicie działanie na rzecz dzieci niedożywionych i trzeci duży projekt, na który też pieniądze już zostały przekazane, to pomoc w szkolnictwie, pomoc szkołom znajdującym się właśnie na terenie misji.
Zebranych funduszy jest o prawie 19,5 tysiąca mniej niż w roku ubiegłym. Zmarł jeden z aresztowanych w Libii chrześcijan oskarżony o prozelityzm, podało Radio Watykańskie. 45-letni Ezad Hakim Atallah był egipskim protestantem, ojcem dwójki dzieci. Został zatrzymany 28 lutego wraz z 5 innymi wyznawcami Chrystusa w Benghazi pod zarzutem nawracania muzułmanów przez rozpowszechnianie chrześcijańskich materiałów propagandowych. Choć egipskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że Atallah cierpiał na cukrzycę i niewydolność serca, to jednak nie jest do końca znana przyczyna jego zgonu. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.